Rozdział pierwszy. Bezradność wobec śmierci. Jeśli w ogóle cokolwiek idealnie spełnia definicję viralu, informacji, która w piorunującym tempie, a często także z zupełnie niewiadomych powodów, rozprzestrzenia się w internecie, jest to z pewnością ten niewielki, ale niesłychanie wprost nośny wpis. Skąd się wziął? Jak to często bywa w podobnych sytuacjach, właściwie z przypadku. Jego autorka, Bronnie Ware, australijska pielęgniarka, która przez wiele lat pracowała w hospicjach, postanowiła któregoś dnia ująć w skondensowanej formie sumę wszystkich mądrości, jakie przekazywali jej umierający. Obcując z setkami terminalnie chorych, dostrzegła w pewnej chwili, że ich myśli, fantazje i emocje układają się w kilka zasadniczych wzorców, czy raczej krążą wokół zaskakująco podobnych wątków i tematów. A może jeszcze inaczej. Wyrażają smutek i żal z tych samych powodów i za pomocą niemal identycznych słów oraz związków składniowych. W 2009 roku Ware zasiadła do komputera, spisała je wszystkie po kolei, a następnie umieściła na blogu, który bez jakichś specjalnych sukcesów prowadziła już od dłuższego czasu. Nie spodziewała się oczywiście, bo któż by się spodziewał, że odzew będzie aż tak potężny. Tymczasem dobra nowina momentalnie rozniosła się po najodleglejszych zakątkach wirtualnej rzeczywistości. Pojawiły się setki tysięcy udostępnień, komentarzy, emotikonów i rekomendacji. Entuzjastyczne omówienia i dyskusje ciągnące się kilometrami komentarzy. W jednej chwili z postaci zupełnie anonimowej Bronnie Ware zamieniła się w internetową, a potem także telewizyjną celebrytkę. Zewsząd zaczęły się pojawiać oferty wystąpień, warsztatów i pogadanek. Wywiady i teksty, w których dzieliła się swoją życiową filozofią, cieszyły się ogromnym wprost powodzeniem. 3 lata później Ware opublikowała książkę Czego najbardziej żałują umierający, która momentalnie stała się bestsellerem i została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, w tym także na polski. Stanowi ona rozwinięcie głównych tez legendarnego wpisu, ale poza licznymi anegdotami i scenkami rodzajowymi nie wnosi do nic nowego. Głównych żalów jest w książce 5, tych samych co we wpisie. Czego więc najczęściej żałują umierający? I czego z najwyższym prawdopodobieństwem prędzej czy później żałować będziecie także wy, czytelniku i czytelniczko, nad którymi, podobnie jak nad piszącym te słowa, wisi przecież perspektywa nieodwołalnego końca? Po pierwsze więc, żałować będziemy, że nie mieliśmy odwagi żyć tak, jak chcieliśmy, a nie tak, jak tego od nas oczekiwali inni. Po drugie, że za dużo pracowaliśmy. Po trzecie, że baliśmy się okazywać uczucia. Po czwarte, że traciliśmy, czasami bezpowrotnie, kontakty z przyjaciółmi. I po piąte, że sami sobie nie pozwoliliśmy być szczęśliwi. Oto właśnie 5 grzechów głównych, za które czeka nas sroga kara. Zgon w poczuciu niespełnienia, żalu i frustracji. 5 zaniechań, które nasze życie uczynią nieautentycznym i ubogim, jego koniec natomiast ze wszechmiar godnym ubolewania. Czy jednak jesteśmy bezwarunkowo skazani na ten mizerny los? Czy nie ma ratunku? Czy śmierć, która nieuchronnie nas spotka, ze stuprocentową pewnością przyjdzie w towarzystwie dojmującej świadomości życia przeżytego źle i niewystarczająco? Otóż nie, skąd? Nic podobnego. Dobra nowina jest wszak taka, że przynajmniej dopóki żyjemy, możemy dokonać odpowiednich reparacji i zabezpieczeń. Odkąd bowiem poznaliśmy już tę naukę, tę prawdę, tę radosną Ewangelię w 5 odsłonach, w zasięgu naszych rąk znalazł się komplet narzędzi niezbędnych do tego, żeby nasze życie stało się szczęśliwe, śmierć natomiast przemieniła się w jego nieledwie ekstatyczne zwieńczenie. Jak tego dokonać? Nic prostszego. W największym skrócie. Wystarczy żyć tak, jak chcemy, a nie tak, jak tego od nas oczekują inni. Nie pracować za dużo, tylko w sam raz. Zawsze okazywać uczucia. Podtrzymywać kontakty z przyjaciółmi. No i oczywiście, last but not least, pozwolić sobie na bycie szczęśliwym bądź szczęśliwą. Wszystko jest w Twoich rękach. uśmiecha się z okładki Bronywear. Jeśli jednak masz jakiekolwiek wątpliwości albo prześladuje cię uporczywy niepokój, ponieważ z różnych powodów nie będziesz umiał osiągnąć postulowanej biegłości w sztuce szczęśliwego życia i umierania, zaleca ci się skorzystać z bogatej oferty, jaką autorka Czego najbardziej żałują umierający przygotowała specjalnie dla ciebie. Abstrahując od lektury samej książki, co jest sprawą naturalną i oczywistą, możesz się wybrać na prelekcję albo wziąć udział w specjalnych warsztatach, na których uzupełnisz arsenał swoich technik egzystencjalnych wszelkimi brakującymi elementami. Chcesz żałować czy się cieszyć? To pytanie wita każdego, kto odwiedza stronę internetową Bronywear. Odpowiedź jest oczywista. Wskakuj więc. Na co czekasz? Ostatecznie rękojmią skuteczności proponowanych przez autorkę programów jest, jak przekonuje nas zdanie następne, ponad milion odmienionych żyć. Żyć, które z pełną odpowiedzialnością można określić hasłem pojawiającym się niemal we wszystkich poradnikowo-coachingowo-warsztatowych przedsięwzięciach charyzmatycznej Kanadyjki. Żyć wolnych od żalu. Inna niezwykle popularna książka, a mianowicie The Five Invitations, 5 zaproszeń, Franka Ostaseskiego, również wylicza dokładnie 5 fundamentalnych prawd, których, jak głosi podtytuł, śmierć może nauczyć nas o życiu pełnią życia. Ostaseski to nauczyciel buddyzmu z wieloletnim stażem i postać pod wieloma względami niezwykła. Założyciel, jeszcze w latach 70., pierwszego w Stanach Zjednoczonych buddyjskiego hospicjum Zen Hospice Project, działającego w ramach największej na zachodnim wybrzeżu amerykańskiej organizacji Zen. Wolontariusz, który, jak sam podkreśla, towarzyszył w umieraniu co najmniej paru tysiącom ludzi. Zarówno instruktorom i instruktorkom medytacji zaawansowanym w praktykach duchowych, jak i ubogim, bezdomnym czy uzależnionym, którzy nie przemedytowali w życiu nawet minuty. Biznesmenom, aktorkom i potentatom finansowym oraz szarym obywatelkom i obywatelom, którzy wiedli życie najzwyklejsze pod słońcem. Działalność Ostaseskiego nie polegała i nie polega wcale na przekazywaniu ciężko chorym czy umierającym jakichś specjalnych instrukcji, nakłanianiu ich do zaawansowanych praktyk medytacyjnych albo przeprowadzaniu skomplikowanych rytuałów rodem z tybetańskiej księgi umarłych. Nic z tych rzeczy. Autor The Five Invitations po prostu ze swoimi podopiecznymi rozmawia, zapewnia im elementarne poczucie bezpieczeństwa, daje często pierwszą od wielu lat okazję do opowiedzenia swojej historii w całości i bez obawy przed krytyką. W ten sposób nawiązuje z nimi więź w sytuacji bodaj najtrudniejszej ze wszystkich, jakie w ogóle mogą nas spotkać. W sytuacji, w której pojawia się dojmująca świadomość, że oto nadeszła wreszcie chwila, której się zawsze obawialiśmy, że już naprawdę stoimy na progu nieznanego, że właśnie teraz, już teraz, a nie za jakiś czas, nasze życie nieodwołalnie i definitywnie dobiega kresu. W takich momentach Ostaseski i jego współpracownicy dbają o zaspokojenie najprostszych, ale zarazem najbardziej fundamentalnych potrzeb. Bliskości, towarzystwa, czasami pocieszenia. To wszystko. Tę niewątpliwie szlachetną, potrzebną i ważną działalność należy jednak odróżnić od przekazu, który propaguje książka The Five Invitations. Traktuje ona, jak podkreśla Ostaseski, nie tyle o śmierci i umieraniu, ile przede wszystkim o życiu. Dokładniej rzecz biorąc, o domniemanym życiu pełnym, tym świętym gralu rozlicznych duchowych i rozwojowych praktyk. Życiu, które choć nieodwołalnie kończy się śmiercią, cechuje się zarazem niespotykanymi powszechnie jakościami, w szczególności zaś tytułową pełnią, o której wprawdzie nic konkretnego nie sposób powiedzieć, ale którą przedstawia się tam nieustannie jako obiekt wyjątkowej troski. Niezależnie jednak od braku definicji tego stanu, mającego być wszak naszym horyzontem i celem, bardzo precyzyjnie i skrupulatnie opisane są symptomy jego braku. W kolejnych opowieściach, które poznajemy na kartach The Five Invitations, podobnie jak w życiorysach bohaterów zaludniających książkę Czego najbardziej żałują umierający, przewijają się wątki głębokich frustracji, latami tłumionych pretensji i agresji, niespełnionych marzeń o sukcesach zawodowych i miłosnych, splątanych relacji rodzinnych i przyjacielskich, a także chorób, które atakują w najmniej spodziewanym momencie. Ostatecznie i paradoksalnie dopiero śmierć, czy raczej świadomość nieubłaganie zbliżającej się śmierci, potrafi skierować te życiorysy na właściwe tory. I nawet jeśli przestawienie zwrotnicy przychodzi o wiele za późno, bo pędzący pociąg albo już się wykoleił, albo pojechał w niedogodnym i nieodwracalnym kierunku, to przynosi efekt swoistego katarzis, a przynajmniej sprawia, że ludzie dotąd nieszczęśliwi, splątani i zablokowani umierają w poczuciu spokoju czy ulgi. Tym jednak, którzy wciąż są zdrowi i relatywnie młodzi, Ostaseski daje 5 głównych przykazań życia szczęśliwego i spełnionego, które z dużym prawdopodobieństwem skończy się śmiercią w poczuciu intensywnego szczęścia i spełnienia, nie zaś frustracji i przegranej. Przykazania te, czyli tytułowe zaproszenia, układają się w swoistą receptę, której zastosowanie, przekonuje autor, jest możliwe i dostępne dosłownie dla każdego, w każdej chwili, od zaraz. Czego zatem śmierć i skończoność uczą nas o życiu? W jaki sposób skorzystać z tej mądrości i porzucić egzystencję opartą na blokadach, frustracjach, niemożnościach, niespełnieniach i cierpieniu? To proste. Po pierwsze, nie należy czekać, aż coś się stanie, tylko samemu aktywnie spełniać swoje pragnienia i robić to, czego się chce. Po drugie, przyjmować każde doświadczenie i niczego nie unikać. Po trzecie, w każdym momencie życia być całym sobą, całym swoim ja. Po czwarte, pośrodku codziennego zamętu odnajdywać zawsze przestrzeń spokoju. Po piąte zaś, kultywować umysł początkującego, co znaczy mniej więcej zachowywać nieustanną ciekawość, zachwyt oraz gotowość do zaskoczeń. W takiej umysłowej i życiowej architekturze śmierć nas z pewnością ani nie weźmie znienacka, ani nie przerazi. Jeśli bowiem zaczniemy każde doświadczenie witać z radością, zamiast się od niego infantylnie odwracać, jeśli posiądziemy umiejętność całkowitego zanurzania się we wszystkim, co nam się przydarza, a na dodatek odnajdziemy w tym zawsze przestrzeń spokoju, w której będziemy mogli wytrwale ćwiczyć się w ciekawości i zachwycie, jeśli tak właśnie wyglądać będzie nasza psychologiczna kondycja, śmierć przywitamy z radością, otwartością i ufnością. A ponieważ zgodnie z pierwszym przykazaniem niczego nie będziemy odkładać na później i z niczym nie będziemy czekać do jakiegoś mitycznego jutra, w momencie definitywnego końca niczego nie pożałujemy, bo też i literalnie nie będzie czego żałować. Jak jednak osiągnąć to wszystko? Jak wprząc te doniosłe prawdy w mozolną i często nieefektowną, a w każdym razie odległą od potocznych wyobrażeń pełni i satysfakcji codzienność? Dla tych, którym lektura The Five Invitations nie wystarcza, organizacja prowadzona przez Ostaseskiego, Metta Institute, oferuje kilkudniowe warsztaty, gdzie cała zawarta w książce wiedza przekazywana jest w sposób bezpośredni i wysoce skondensowany. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że zarówno Bronnie Ware, jak i Frank Ostaseski przełamują wielkie kulturowe tabu ostatniego stulecia. Oboje podkreślają w swoich wystąpieniach i publikacjach, że śmierć jest niezbywalną częścią życia, że otwarta rozmowa o niej jest nam dzisiaj niezbędna i że z braku tej rozmowy cierpimy jeszcze bardziej niż z powodu lęku przed tym, co i tak przecież nieuchronne. Na pierwszy rzut oka zatem Ware i Ostaseski zadają kłam słynnej tezie, którą w latach 50. postawił wspomniany już amerykański antropolog Jeffrey Gorer. W eseju Pornografia śmierci, a dekadę później w książce Death, Grief and Mourning in Contemporary Britain, twierdził on, że w dzisiejszej kulturze śmierć zajmuje dokładnie tę samą pozycję, jaką w epoce wiktoriańskiej zajmował seks. Stała się wielką nieobecną, wielkim wypartym, wielkim tabu. Teza ta niewątpliwie wciąż zachowuje aktualność, bo rzeczywiście o śmierci prawie już dzisiaj nie rozmawiamy, nie konfrontujemy się z nią, unikamy jej za wszelką cenę. Udajemy, że nie spotka ani nas, ani naszych bliskich. Relegujemy ją nie tylko ze swojego indywidualnego życia, ale także z przestrzeni publicznej, co oczywiście się ze sobą sprzęga, bo im mniej wyobrażeń i dyskusji o niej do nas dociera, tym mniej sami uświadamiamy sobie jej wszechobecność. Przesiedlamy ją na kozetki starannie ukryte za szpitalnymi parawanami, zostawiamy lekarzom, medykalizujemy. Jej nadejście traktujemy jako efekt zaniedbań, bolesne memento o konieczności regularnych badań i odpowiedniego reżimu treningowego, nie zaś konsekwencje niezbywalnej dyspozycji do nieistnienia wpisanej w nasze indywidualne i gatunkowe DNA. Postrzegamy ją tym samym jako błąd wymagający korekcji, współczesne wcielenie boskiej kary, z tą jedynie różnicą, że aktualnie w zestawie najcięższych grzechów, zamiast pychy czy chciwości, znajdują się takie występki jak palenie papierosów, niedostatek aktywności fizycznej, nieodpowiednia dieta albo złe emocje połączone z nie dość pozytywnym nastawieniem do rzeczywistości. W ten właśnie sposób śmierć wkomponowuje się w układ moralistyczno-racjonalistycznych uzasadnień, gdzie funkcjonuje jako możliwe do uniknięcia ogniwo jakiegoś łańcucha przyczyn i skutków, a nie ostateczny horyzont wszelkich ludzkich działań i starań. Nieuchronny, absurdalny, zawsze niemożliwy do przewidzenia w 100% charakter śmierci ulega tutaj specyficznej reinterpretacji, czy raczej mistyfikacji. W książce Natural Causes – An Epidemic of Wellness, The Certainty of Dying and Killing Ourselves to Live Longer – z przyczyn naturalnych, epidemia wellness, nieuchronność śmierci oraz wykańczanie się, żeby żyć dłużej, zwróciła na to uwagę Barbara Ehrenreich, świetna amerykańska eseistka i biolożka molekularna. Ehrenreich po osiągnięciu 75 roku życia zrezygnowała ze znacznej części badań okresowych rekomendowanych przez współczesną medycynę. Jestem już wystarczająco stara, żeby umrzeć, zadeklarowała, wskazując przy tym, że całkiem spora część procedur medycznych, których celem jest przedłużanie biologicznej egzystencji, generuje zdecydowanie więcej szkód niż korzyści. A poza tym nosi wyraźne znamiona zachowań o charakterze rytualnym. Od ich faktycznej wartości diagnostycznej bądź medycznej znacznie istotniejszy jest bowiem komponent psychologiczny, stan świadomości indukowany u kogoś, kto się tym wszystkim działaniom poddaje. W radykalnej medykalizacji śmierci, a także w rozwijającej się na Zachodzie od lat 70. kulturze wellness i fitness, Ehrenreich dostrzega nowe wcielenie średniowiecznego chrześcijańskiego moralizmu, w myśl którego nieszczęścia dotykające człowieka zawsze są zawinione, nigdy przypadkowe. W średniowiecznym uniwersum, rządzonym niepodzielnie przez wszechmocne bóstwo, nic nie dzieje się bez jego woli, a przynajmniej bez biernego przyzwolenia. Wyznawcy, zobowiązani do przestrzegania określonych reguł i podtrzymywania rytuałów, w obawie przed wieczną karą gorliwie wypełniają swoje powinności. Jeśli dotrzymają zobowiązań i zadowolą bóstwo, mogą nieśmiało liczyć na łaskę, a gdy dotyka ich nieszczęście lub katastrofa, postrzegają to jako konsekwencje własnych zaniedbań czy sprzeniewierzeń. Współczesny totalny lęk przed śmiercią oraz idący z nim w parze kult życia i zdrowia generują sytuację w zasadzie analogiczną. Jednostka staje się tu odpowiedzialna za dobrą kondycję swojego ciała dokładnie tak samo, jak kiedyś zobowiązana była troszczyć się o zbawienie duszy. Obawa przed śmiertelną chorobą, absolutnym końcem biologicznego życia, równa się obawie przed wiecznym potępieniem. W niezauważalny dla współczesnego człowieka sposób, gdybyśmy go bowiem zapytali, ochoczo odżegnałby się od wszelkich religijnych inklinacji. Doszło więc do specyficznego przemieszczenia w jego świadomości. Troska o duszę, wehikuł do nieśmiertelności w zaświatach, Zamieniła się w troskę o ciało, wehikuł do nieśmiertelności tu i teraz. W tym sensie wellness i fitness to właściwie nowe religie, zespół doktryn i praktyk mających funkcje transcendentne, przekroczyć immanentny rozpad, uodpornić się na siły entropii. Innym jeszcze modelowym przejawem tego przemieszczenia jest nowa gałąź na pograniczu nauki i futurologii, czyli immortalizm. Idea niezwykle popularna, zwłaszcza wśród wizjonerów z Doliny Krzemowej. Takie postacie jak biogerontolog i założyciel fundacji Matuzalema Aubrey de Grey czy Ray Kurzweil, człowiek zażywający dziennie kilkadziesiąt tabletek, żeby doczekać momentu, kiedy uda się przetransportować jego tożsamość na jakiś krzemowy nośnik, inwestują dzisiaj potężne pieniądze, czas i wysiłek w wynalezienie nowoczesnego eliksiru nieśmiertelności. I chociaż naukowcy zajmujący się procesami starzenia wprost twierdzą, że są to przynajmniej na razie wyłącznie fantazje i że nie jesteśmy nawet o centymetr bliżej rozwikłania zagadki przemijalności niż byliśmy powiedzmy 50 czy 100 lat temu, de Grey i Kurzweil nic sobie z tego nie robią. A rzesze odbiorców i odbiorczyń ich przekazu, eksponowanego na okładkach czasopism, w witrynach internetowych oraz setkach tysięcy filmików na YouTube, zasypiają codziennie z nadzieją, że podobnie jak całą masę innych problemów, tak i ten z pewnością uda się amerykańskim naukowcom prędzej czy później rozwiązać. Cóż, jest to właśnie wiara par excellence. Bo też i zapalczywość, z jaką poświęcamy się ćwiczeniom na skomplikowanych urządzeniach do rzeźbienia masy mięśniowej, oddanie, z jakim pokonujemy biegiem kolejne kilometry, wypacając litry potu w stanie endorfinowego transu, samo zaparcie, z jakim odmawiamy sobie różnorakich smakołyków, pilnując dietetycznego reżimu i wreszcie mieszanina zazdrości, wyższości, zawiści i satysfakcji, z którą przyglądamy się tym wszystkim skazanym na potępienie, otyłym, palącym, pijącym i objadającym się bez umiaru. Otóż to wszystko niczym istotnym nie różni się od zapalczywości, oddania, samozaparcia, resentymentu i schadenfreude, tak charakterystycznych dla wszelkiej maści fundamentalizmów. Sięgnijmy po jeszcze inne przykłady. Ktoś relacjonuje na portalu społecznościowym chorobę i śmierć bliskiej osoby. Po wzruszającym opisie heroicznych zmagań z cierpieniem, momentów ekstremalnej bezradności i ekstremalnej intymności, jaka pojawia się pomiędzy dwojgiem ludzi, kiedy nie ma już żadnej nadziei, następuje nagle emocjonalna filipika przeciwko paleniu papierosów. Oczywiście, jest ona w pewnym sensie zrozumiała. W kontekście przedwczesnej śmierci najbliższej osoby wszystko jest zrozumiałe. Każda racjonalizacja, każda pretensja do losu. A jednak czuć tu jakiś dysonans. Podskórne przekonanie, że zmarły poniekąd sam na siebie sprowadził nieistnienie. Że materia naszych ciał, będących wszakże emanacją świata natury, kolejnego substytutu bóstwa, które się obłaskawia i któremu składa się hołd przez zdrowe, czyli zgodne z naturą życie, jest wyjściowo doskonale uporządkowana, przejrzysta i żywotna. I że gdyby traktować ją zgodnie z pewnym zestawem zasad, nie palić, nie pić, uprawiać sporty, zdrowo się odżywiać, zapewniłaby nam życie, nawet jeśli nie nieskończone, to przynajmniej wystarczająco długie, żeby jego finał nie zaprzątał w tej chwili naszych myśli. Nie mówiąc już o tym, że finał ów wyglądałby najpewniej jak uosobienie starości prezentowane dziś w reklamach, tych kondensatach nowoczesnych pragnień, projekcjach zbiorowej nieświadomości skolonizowanej przez specjalistów od marketingu. Oto uśmiechnięty, przystojny, prężny staruszek o włosach przypruszonych siwizną, który mimo podeszłego wieku prowadzi aktywne, pełne pasji życie, a na jakieś sporadyczne dolegliwości przyjmuje odpowiednie tabletki, niezawodnie eliminujące wszelki dyskomfort. Czy nie o tym wszyscy marzymy? W wieku 30 paru lat umiera na raka piękna aktorka. Miała wszystko. Oszałamiającą urodę, oddanego partnera, trójkę wspaniałych dzieci, pieniądze, Była młoda, piękna, szczęśliwa i bogata. Od dłuższego czasu zmagała się z chorobą, o czym usłużnie donosiły żądne sensacji tabloidy. Jej zdjęcia, wychudzonej, zmęczonej, ukrywającej twarz, zdobiły okładki i strony główne plotkarskich serwisów. Chociaż publicznie nie komentowała swojej choroby, inni robili to za nią, najczęściej w charakterystycznej stylistyce militarnej. Nowotwór, wróg, którego trzeba pokonać za wszelką cenę. Skurwysyn, drań, śmieć. Obcy byt anektujący ciało, domagający się radykalnego odwetu, zbrojnej odpowiedzi, której efekt może być tylko jeden – jego sromotna przegrana. Nie ma innej opcji, tylko zwycięstwo nad wrogiem. Tak głosi narracja powszechnie uprawiana zarówno przez biernych obserwatorów, czytelników, jak i dziennikarzy czy publicystów, a także bardzo często przez samych chorych. I znowu jest to w jakimś sensie zrozumiałe. Każdy z nas pewnie zareagowałby podobnie na wieść o śmiertelnej chorobie. Niemniej jest w tym wezwaniu do heroicznego boju coś kompulsywnego, fanatycznego, ślepego na inne możliwe scenariusze. Z jednej strony wydawałoby się stanowiącego dla chorego bezwarunkowe, mocne wsparcie, z drugiej jednak pośrednio odmawiającego mu prawa do przegranej, do śmierci. Być może dlatego, kiedy młoda aktorka umiera, internet wypełnia się głosami oburzenia, niedowierzania i przerażenia. Czytając kolejne wpisy, można odnieść wrażenie, że w uniwersum ich autorów coś takiego jak śmierć się po prostu nie mieści. A w każdym razie nie wtedy, kiedy dotyka piękne, młode, wysportowane dziewczyny. I znowu, wiadomo, że śmierć przychodząca przedwcześnie, zabierająca kogoś, kto na dobrą sprawę dopiero wchodzi w życie, zawsze jest metafizycznym skandalem, wyłomem w statystyce. Taka śmierć zawsze przeraża. Rozbija tę minimalną iluzję stałości i przewidywalności, która, jak celnie zwracał uwagę Ernest Becker, jest niezbędna, żeby w ogóle żyć ze świadomością końca. Niemniej widoczna w komentarzach i dyskusjach internetowych skala przerażenia, niedowierzania i zwyczajnej niezgody na śmierć młodej aktorki jest wprost gigantyczna. Tak jakby światopogląd komentujących absolutnie nie przewidywał takiego scenariusza. Jakby życie mogło w ich wyobraźni toczyć się najrozmaitszymi ścieżkami, z wyjątkiem tej. W rezultacie śmierć, zarówno nasza, jak i naszych bliskich, przychodzi zawsze niezapowiedziana. Jest zaskoczeniem, fałszywą nutą w doskonale harmonijnej kompozycji, jaką zgodnie z preferowanymi w kulturze wzorcami sukcesu powinno być nasze życie. Nieprzewidzianym ekscesem, którego nigdy nie uwzględnia się jako realnej możliwości i który da się co najwyżej zracjonalizować post factum, uruchamiając wszystkie te z pozoru obiektywne dyskursy o złym prowadzeniu się, złej diecie albo niewystarczająco przepracowanych negatywnych emocjach. Francuski historyk Philippe Ariès, autor monumentalnej pracy Człowiek i śmierć, który wspomnianą wcześniej diagnozę Gorera podziela w całej rozciągłości i często się na nią powołuje, nieprzypadkowo określa śmierć współczesnego mieszkańca zachodniej kultury mianem śmierci na opak. Ten nowoczesny wynalazek, śmierć wypartą, niewidzialną, irracjonalną i zaskakującą, przeciwstawia śmierci oswojonej, która w rozmaitych odmianach i formach istniała w historii ludzkości od najbardziej zamierzchłych epok, aż po mniej więcej początek XX stulecia. Każda epoka wypracowywała własne metody oswajania śmierci. Taką rolę odgrywały już to zaawansowane systemy i rytuały religijne, już to praktyki życia codziennego, w którym śmierć miała swoje wyznaczone miejsce. Metody te zmieniały się oczywiście w czasie. Żadna epoka, prócz współczesnej, nie dokonała jednak aż tak daleko posuniętego wyparcia najoczywistszego faktu ludzkiej egzystencji, okoliczności, że nieodwołalnie musi się ona zakończyć. Każda, bez wyjątku. Przed nastaniem tej mistyfikacji śmierć była integralną częścią ludzkiego życia i doświadczenia. Miała swoje miejsce zarówno w infrastrukturze codzienności, umierano najczęściej albo na wojnie, albo w domu, jak i w sferze społecznych konwenansów i zwyczajów. Przede wszystkim jednak śmierć przychodziła w najszerszym tego słowa znaczeniu zapowiedziana. Nie zjawiała się ni stąd, ni zowąd, nie zaskakiwała, nie witano jej z niedowierzaniem. Jej nadejście poprzedzały osobliwe znaki albo przeczucia dla współczesnego człowieka, nie mające jednak nic wspólnego z prekognicją czy metafizyką. Intuicje, sny, banalne wydarzenia towarzyszące chorobie. Możliwe, że nasz sposób rozróżniania tutaj znaków naturalnych i przeczuć nadnaturalnych, pisze Aries, jest anachronizmem. W tamtych czasach granica pomiędzy tym, co naturalne i nadnaturalne, nie była wyraźna. Niemniej jest rzeczą charakterystyczną, że najczęściej wymieniane w średniowieczu zwiastuny bliskiej śmierci były to znaki, które dzisiaj określilibyśmy jako naturalne, zwyczajne, stwierdzone, pospolite i dobrze znane fakty z życia codziennego. Śmierć była wtedy oczywistym elementem życia codziennego, oczywistą składową powszedniego krajobrazu. Ludzie żyli ze świadomością, że ich pobyt na tym świecie jest ograniczony w czasie, wypatrywali zwiastunów końca, a gdy te się pojawiały, w poczuciu nieuchronności wkraczali w nieistnienie. Wyobraźnia, język, zwyczaje, rytuały i symbole, które stanowiły substancję ludzkiej egzystencji, nie tylko uwzględniały jej nietrwały charakter, ale także organizowały się wokół poszukiwania środków mających na celu nadanie tym cechom jakiegoś sensu, wpisanie ich w spójną, znaczącą wizję. Dopiero w okolicach drugiej połowy XIX wieku w tym powszechnym krajobrazie pojawiają się pierwsze istotne zmiany, które Aries identyfikuje przede wszystkim w literaturze, traktowanej przezeń jako doskonałe źródło informacji o mentalności ludzi danej epoki. W dziełach Lwa Tołstoja czy Marka Twena, w tekstach prasowych, pamiętnikach i innych dokumentach francuski historyk tropi po pierwsze fundamentalną jak na tamte czasy nowość. Ukrywanie faktu śmiertelnej choroby przed kimś, kto ma przed sobą już bardzo niewiele czasu. Po drugie, plugawy, nieczysty charakter, jakiego śmierć nabiera wraz z procesem urastania higieny do rangi jednej z najważniejszych wartości mieszczańskich. Po trzecie, wspomnianej medykalizacji, czyli przeniesienia śmierci i umierania w obszar objęty jurysdykcją lekarzy. Po czwarte, dyskrecji i milczenia, którymi coraz intensywniej zaczyna się otaczać umierającego. Po piąte zaś, likwidowania żałoby. Współcześnie śmierć przenosi się już na dobre, za szpitalne parawany, gdzie jest permanentnie odraczana z pomocą coraz to nowocześniejszych urządzeń i specyfików. Żałoba staje się doświadczeniem indywidualnym, ukradkowym, praktyką zgoła wstydliwą. Ale przede wszystkim śmierć ulatnia się z języka, z codziennych rozmów. Pojęcia i słowa, którymi dotąd nazywaliśmy absolutny koniec, finalny horyzont istnienia zarówno naszego, jak i wszystkich innych, bliższych nam, dalszych, albo zupełnie nieznajomych, żyjących przed nami, równocześnie z nami i po nas, niejako rozpływają się w powietrzu. Zastępują je eufemizmy o odchodzeniu albo przenoszeniu się do innego świata, bądź też po prostu milczenie. Śmierć dosłownie przestała istnieć nie tylko w naszym najbliższym otoczeniu, przeniesiona do szpitalnych rezerwatów, oprócz parawanów skutecznie zasłaniana twarzami pozbawionymi widomych oznak starzenia się, lecz śmiertelnie stężałymi od botoksu, albo maskowana doskonale wyrzeźbionymi młodymi ciałami, które dominują w uniwersum filmów i reklam, tym osobliwym magazynie współczesnych marzeń i snów. Śmierć nie istnieje także w języku, a zatem, jak w swoim słynnym traktacie logiczno-filozoficznym twierdził Ludwig Wittgenstein, nie istnieje w zasadniczej substancji naszego świata, strukturze definiującej jego zawartość i granice, w budulcu jego formy i treści. Przyzwoitość zabrania dziś czynić jakiekolwiek wzmianki na temat śmierci. Jest to chorobliwa sytuacja. Rozmowy wyglądają tak, jak gdyby śmierć nie istniała. Są tylko ludzie, którzy znikają i przestaje się o nich mówić. Być może później na nowo pojawią się w rozmowach, kiedy wszyscy zapomną, że już umarli, notuje Aries w eseju z 1972 roku, a jego słowa są dziś bodaj jeszcze bardziej aktualne niż w momencie publikacji. Żeby faktycznie osiągnąć tak spektakularny efekt zaniku czegoś, co stanowi niezbywalny wymiar każdego życia, potrzebne jest z pewnością równoczesne zaangażowanie wielu sił i środków. Aries powiada w innym swoim tekście, że w odróżnieniu od innych historyków zajmujących się tą samą tematyką, na czele z Michelem Wowelem, autorem ważnej pracy Śmierć w cywilizacji Zachodu, postrzega procesy kształtowania się postaw i przekonań jako wypadkową działania czynników, których nie sposób jednoznacznie zdefiniować. Mają tutaj swój udział zarówno ekonomia, w szczególności ekspansja kapitalizmu, jak i procesy sekularyzacji, a także polityka. Ostatecznie jednak wszystko zależy od bardziej ukrytych mechanizmów z pogranicza biologii i kultury leżących w nieświadomości zbiorowej. Rządzi ona podstawowymi siłami psychicznymi, takimi jak świadomość własnego ja, dążenie do mocy, albo też poczucie zbiorowego przeznaczenia. Użycie pojęcia nieświadomości zbiorowej, które wywodzi się z twórczości Carla Gustava Junga, zmarłego w 1961 roku szwajcarskiego psychiatry i jednego z pierwszych dysydentów ruchu psychoanalitycznego, nie jest oczywiście niczym innym jak tylko literacko wyrafinowaną deklaracją bezradności wobec obiektu badań. Najwyraźniej nawet tak pilny archiwista ludzkich zwyczajów, rytuałów, przekonań, fantazji, wyobrażeń i pragnień, jak Philippe Ariès, nie potrafił zbudować wiarygodnej teorii sięgającej źródeł tych wszystkich zjawisk, które zapamiętale rejestruje na kartach swoich książek. W kręgu nauk humanistycznych tego rodzaju pokora i skromność nie są wcale tak znowu rozpowszechnioną cechą, ale być może to po prostu materia, której badania podjął się Ariès. Materia bez wątpienia graniczna i ekstremalna, bo cóż może być bardziej granicznego i ekstremalnego od samej śmierci? Odsłoniła przed nim jakiś bezmiar tajemnicy. Przywróciła pełnemu totalistycznych aspiracji rozumowi należne mu w porządku istnienia miejsce. Jak zatem przyznaje wybitny francuski badacz, trudno jednoznacznie wskazać przyczyny wyparcia śmierci z obszaru zachodniej kultury, wyjąwszy rzeczy oczywiste, czyli po prostu definiujące epokę nowoczesności, pooświeceniowy upadek wielkich narracji, tłumaczących świat i dających jego spójną wykładnię, rozwój przemysłowego kapitalizmu i rosnącą w związku z tym mobilność oraz samotność jednostek, rozpad zwartej wielopokoleniowej rodziny, ekspansję konsumpcji, rozwój medycyny i wreszcie eksplozję technologii cyfrowych. Sprzężenie tych wszystkich elementów dało efekt nadspodziewanie skuteczny i w XX wieku śmierć zniknęła z pola widzenia mieszkańców kultury zachodniej. Przemieniono ją w jeszcze jeden problem do rozwiązania. Sproceduralizowano w ramach nieustannie doskonalonych technologii medycznych, ba, wyeliminowano ze świadomości i doświadczenia samych umierających, bo przecież o to, żeby przypadkiem nie dowiedzieli się, co ich czeka, dbają często zarówno ukrywający przed nimi prawdę lekarze, jak i zatroskana, pełna zapewne dobrych chęci rodzina. I nawet jeśli jesteśmy w stanie podać jakieś mocne w naszym przekonaniu argumenty za tego rodzaju rozwiązaniem w poszczególnych jednostkowych sytuacjach, weźmy pod uwagę, co znowu dobitnie pokazuje Aries, że w zasadzie do początku minionego stulecia tego rodzaju praktyki zatajania były po prostu nie do pomyślenia. Jest to wynalazek typowo współczesny i wiele o współczesności mówiący. Wróćmy jednak do pytania, czy książki Bronnie Ware i Franka Ostaseskiego są przejawem jakiejś zmiany paradygmatu w podejściu do umierania i śmierci. Czy, jak chcieliby sami autorzy, faktycznie zwiastują przełom? Czy zapowiadają definitywne rozmontowanie tabu dominującego w minionym stuleciu, powrót do otwartej rozmowy Konfrontację z tym, co i tak przecież nieuchronne. Odczarowanie neurotycznego milczenia, jakie zapadło wobec tej kłopotliwej okoliczności, że oto żyjemy otoczeni przez różnych ludzi, spośród których od czasu do czasu ktoś nagle i nieodwołalnie znika. Czy też może bestsellerowe publikacje pokroju Czego najbardziej żałują umierający i The Five Invitations są raczej ostateczną konsekwencją wszystkich opisywanych przez Gorera, Ariesa czy Wowela procesów. Najpełniejszym przejawem tabu, dodatkowo wzbogaconym o charakterystyczną dla czasów zupełnie współczesnych obsesję na punkcie rozwoju osobistego i wellness. Czy to osobliwe wmontowanie śmierci w radosną opowieść o przekraczaniu kolejnych ograniczeń i osiąganiu życiowej pełni, o radosnej egzystencji bez kompleksów, zahamowań czy emocjonalnych blokad, nie jest przypadkiem jeszcze doskonalszą strategią starannego zamalowywania nie tylko samego faktu skończoności ludzkiego życia, ale także wszystkich drastycznych doświadczeń, które się z nim wiążą? I czy kreowanie takiego wyidealizowanego obrazu śmierci, tworzenie wrażenia, że jeśli tylko przyjmie się odpowiednie nastawienie, można spokojnie uniknąć tych wszystkich ciemnych aspektów życia, poczucia niespełnienia, straty, splątania, bezradności, nieszczęścia czy osamotnienia, nie działa w gruncie rzeczy odwrotnie do zamierzonego celu? Zamiast wyzwalać, zniewala jeszcze mocniej. Zamiast nieść ulgę, wprawia w rozpacz i frustrację. Zamiast zbliżać do doświadczenia, zwracać w stronę tego, co się faktycznie wydarza, odciąga tylko uwagę od aktualności życia i kieruje ją w stronę jakiegoś naiwnego mirażu, będącego produktem współczesnej kultury samodoskonalenia. Kultury, której cechą, jak przenikliwie zauważa izraelska socjolożka Ewa Ilus, jest definiowanie zdrowia i szczęścia, a zatem głównych obiektów pragnień i punktów docelowych tych wszystkich ćwiczeń i praktyk, za pomocą metody a contrario, to znaczy przez wskazywanie tego, co zdrowiem i szczęściem nie jest, nie zaś operowanie konkretnymi definicjami tych stanów. Nie wynika to wbrew pozorom z organicznej niemożliwości skonstruowania takich definicji, bo przecież było i jest ich w obiegu całkiem sporo, lecz raczej ze swoistego instynktu samozachowawczego, połączonego z typową dla kapitalizmu potrzebą reprodukcji. Oszczędne gospodarowanie pozytywnymi charakterystykami, a zarazem nieustanne wskazywanie, że przecież tyle jeszcze jest do zrobienia, że nad tyloma sprawami, emocjami, doświadczeniami czy zachowaniami trzeba jeszcze popracować, żeby upragnione szczęście czy zdrowie osiągnąć, zapewnia stały popyt na warsztatowo-terapeutyczno-poradnikową ofertę. Trzeba przyznać, że ta szczególna technika marketingowa całkiem nieźle współgra z realiami ludzkiego życia, zmiennego, nietrwałego, nieodłącznie związanego ze stratami, dolegliwościami, bezradnością, chorobą, starością oraz śmiercią. Przy takich parametrach, powiedzmy to wprost, za niezliczoną rzeszą filozofów, artystów i duchowych nauczycieli, osiągnięcie stanu permanentnej satysfakcji jest w sposób oczywisty niemożliwe. Co nie zmienia faktu, że na pragnieniu osiągnięcia tej permanencji od zarania dziejów niektórzy świetnie zarabiali. Czy będzie to opium lub heroina, czy też obietnica wypracowania duchowej odporności na wszystkie bolączki ludzkiej kondycji, od zmienności przez podatność na choroby i starzenie się, aż po tragizm śmierci cudzej i własnej, mechanizm działania jest dokładnie ten sam. Podsycanie pragnienia czegoś, co jest niemożliwe do osiągnięcia, a następnie montowanie w umyśle iluzji, że jednak jest. I to w zasięgu ręki. W realiach kultury warsztatowo-terapeutyczno-poradnikowej polega to po prostu na definiowaniu kolejnych obszarów ludzkiego doświadczenia jako niedoskonałych i niegotowych, wymagających jakiejś medycznej, terapeutycznej albo rozwojowej korekcji, najlepiej za pośrednictwem takiego czy innego płatnego treningu. Zarazem jednak warunkiem istnienia i przetrwania całego tego poradniczego konsorcjum jest nieskuteczność oferty, którą prezentuje, Gdyby bowiem pojawił się choć jeden faktycznie skuteczny poradnik, choć jedna naprawdę efektywna metoda, cały biznes prędzej czy później musiałby upaść. Skądinąd taka metoda oczywiście nie istnieje, bo też najprawdopodobniej istnieć nie może. Dlatego właśnie utrzymywanie klientów w stanie ciągłej frustracji, poczucia, że do prawdziwego szczęścia, do pełni życia, do prawdziwego zdrowia albo spełnienia potrzeba im jeszcze więcej praktyki, jeszcze więcej lektur albo warsztatów, jest tak proste i tak skuteczne. Działa tutaj wszakże jeszcze jeden element, który nie powinien umknąć naszej uwadze, a mianowicie, znowu, charakterystyczny dla współczesnej epoki indywidualizm, przybierający w realiach kultury warsztatowo-terapeutyczno-poradnikowej formy doprawdy gargantuiczne. Człowiek jest kowalem swojego losu, głosi naczelne hasło tego sposobu myślenia, którego źródeł należy szukać zapewne gdzieś u samego zarania nowoczesności, w epoce renesansu, kiedy to na arenę myśli zachodniej powróciła jednostka jako byt autonomiczny i osobny. Jednak specyficzna mutacja tego mitu, z jaką mamy do czynienia dzisiaj, jest znacznie młodsza. Jej narodziny datują się, tak przynajmniej twierdzi wspomniana już wcześniej Ewa Ilus, na rok 1859, kiedy to pewien niewątpliwie bardzo zaradny szkocki pisarz Samuel Smiles opublikował swoją słynną książkę Samopomoc, Self-Help. Twierdził w niej, dając tym samym początek nowoczesnej literaturze poradnikowej, gatunkowi, który na wiele lat zdominował wszelkie możliwe listy bestsellerów na całym świecie, że człowiek może osiągnąć z grubsza wszystko, o czym marzy, jeśli tylko jego osobiste postanowienie osiągnięcia sukcesu będzie wystarczająco silne. Wówczas dosłownie nic nie stanie mu na przeszkodzie. W szczególności zaś nie powstrzymają go pochodzenie, klasa, z której się wywodzi, ani dostęp do kapitału materialnego bądź symbolicznego. Oto bowiem właśnie, mówił Smiles, właściwy motor awansu społecznego. Wola, samozaparcie, konsekwencja, siła charakteru. Nic innego się nie liczy, bo świat jest areną nieskończonych możliwości dla każdego, kto naprawdę pragnie z nich skorzystać. Skoro zatem za sukces odpowiada wyłącznie nasza osobista determinacja, za porażkę musi, to przecież logiczne, odpowiadać jej brak. Skoro jednostka jest de facto jedynym autorem swojego sukcesu, musi być także, na mocy ścisłego wynikania, jedynym architektem swojej klęski. W XX wieku ta samopomocowa narracja niepostrzeżenie łączy się z psychoanalizą, czy szerzej z rozmaitymi modelami psychoterapeutycznymi. Ilus zwraca uwagę na wyjściową paradoksalność tego mariażu. Zygmunt Freud był wszak raczej pesymistą, jeśli chodzi o możliwość przezwyciężenia przez jednostkę klasowych barier. Dobitnie potwierdzają to fragmenty, w których wprost podkreślał, że wypracowane przez siebie techniki introspekcji rekomenduje właściwie wyłącznie przedstawicielom klasy średniej i wyższej. Ich zastosowanie wobec robotników mogłoby bowiem odebrać im nerwice, a tym samym boleśnie skonfrontować z całą mizerią ich sytuacji. Współczesna kultura terapeutyczno-poradnikowa dokonała jednak połączenia tych z pozoru wykluczających się perspektyw przyjmowanych przez Smilesa i Freuda w taki sposób, że wytworzyła zupełnie nowy typ narracji, której na miejsce woli i samozaparcia, choć tu i ówdzie wciąż jeszcze one występują, wprowadziła szeroko rozumiane kompetencje psychologiczno-emocjonalne. To zatem nie tyle wewnętrzny upór albo zdolność do pozytywnego myślenia uchodzą dzisiaj za niezbędne warunki sukcesu, ile raczej przepracowanie traum z dzieciństwa, wyzwolenie się z toksycznych nawyków myślowych, pogodzenie się z trudną przeszłością, czy też wybaczenie tym, którzy nas skrzywdzili. Introspekcja albo ćwiczenia rozwojowe pod okiem wykwalifikowanego coacha, terapeuty czy guru mają być więc praktyką prowadzącą do głębokiej wewnętrznej transformacji, a przy tym niezawodnym sposobem na usunięcie przeszkód napotykanych na drodze do sukcesu. Oczywiście w przebogatym asortymencie, jaki mają do zaoferowania wszyscy ci coachowie, terapeuci, szamani, mistrzowie duchowi, nauczyciele medytacji, oraz inni, nazwijmy to sprzedawcy sensu życia, istnieje znacznie więcej wariantów i ścieżek prowadzących do sukcesu. Może to być konieczność pomyślnego rozwiązania rozmaitych zakłóceń i blokad w obszarze relacji rodzinnych, może to być udrożnienie czakramów i kanałów, którymi krążą w naszym ciele subtelne energie, może to być także nauka niczym niezakłóconej i niezaangażowanej obserwacji wszystkiego, co się zdarza, odnalezienie w strumieniu doświadczenia pozycji neutralnego obserwatora, który nie jest tożsamy z naszym indywidualnym ja, a zatem nie dotyczą go wszystkie trapiące nas na co dzień dolegliwości. Niezależnie jednak od tego, co to takiego będzie, jaka technika i jaka perspektywa, jedno w ramach tego modelu myślenia jest co najmniej tak samo niezmienne, jak ten bezstronny, nieporuszony obserwator. Mianowicie przekonanie, że zbawienie, osiągnięcie pełni, szczęścia, satysfakcji czy po prostu odporności na rozmaite dolegliwe aspekty wiążące się z faktem istnienia, znajduje się całkowicie w gestii jednostki i że pożądany stan wolności od takich czy innych usterek bądź trudnych doświadczeń jest naprawdę możliwy do osiągnięcia, jeśli tylko jednostka wykaże się odpowiednim zaangażowaniem i z wystarczającą determinacją albo z wystarczającą otwartością poświęci się pracy nad własnym rozwojem. Propozycje, które do swoich czytelniczek i czytelników kierują Bronnie Ware i Frank Ostaseski oraz wielu innych life coachów, nauczycieli duchowych albo mniej lub bardziej samozwańczych guru, stanowią zatem w prostej linii produkt swoich czasów, a w historii ludzkiego stosunku do śmierci, zwłaszcza historii najnowszej, nie tyle wyznaczają jakiś nowy rozdział, ile podążają tropem procesów zidentyfikowanych już przez Jeffrey'a Gorera czy Filipa Ariesa. Są przy tym tak typowe, że naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego uchodzą za rzekomą transgresję wobec obowiązujących w tej kulturze reguł, czy raczej okoliczność, że tak właśnie bywają określane, dowodzi skuteczności przyjętej przez autorów strategii reklamowej. A jeśli nawet w minimalnym stopniu faktycznie mamy tutaj do czynienia z przekroczeniem tabu, choćby przez sam fakt podjęcia rozmowy o śmierci, jest to przekroczenie w pełni amortyzowane, przewidywane przez logikę postawy, poza którą rzekomo ma nas wyprowadzać. Dlaczego? Zauważmy najpierw, że swoje komunikaty wspomniani autorzy, a także wielu innych podążających podobną drogą, kierują przede wszystkim do jednostek. To właśnie ty, czytelniczko albo czytelniku, możesz już teraz, dzięki lekturze, gruntownie przemienić swoje życie. Kulturę przesuńmy na koniec kolejki, system ekonomiczno-społeczny weźmy w nawias, obawy przed jutrem, brak socjalnego bezpieczeństwa, rozpad więzi społecznych, urynkowienie niemal każdego aspektu twojego życia, brak tolerancji dla słabości i starości, deficyt pojęć niezbędnych, żeby w ogóle uruchomić jakąkolwiek refleksję na temat skończoności, paniczny lęk, który opada cię za każdym razem, kiedy pomyślisz o śmierci własnej albo swoich bliskich, wszystko to zostawmy na później. Ominimy z wdziękiem. Podkreślmy, że nie jest to pierwszorzędne zadanie, bo przecież świata zmienić nie można, lecz twój sposób myślenia o świecie jak najbardziej. Co więcej, komunikat wysyłany przez Ware i Ostaseskiego mieści się doskonale w nakreślonym powyżej szkicu kultury terapeutycznej. W miarę rozwoju coraz bardziej zaawansowanych i radykalnych technologii wellness, nieuchronność śmierci, choć starannie i na wiele sposobów ze świadomości eradykowana, staje się paradoksalnie coraz bardziej dolegliwa i widoczna. Ostatecznie ludzie wciąż umierają. Czasami ludzie bardzo młodzi, czasami ci zupełnie zdrowi i dbający o kondycję fizyczną zapadają na nieuleczalne choroby, które całkowicie wyniszczają ich dosłownie w kilka miesięcy albo tygodni. W epoce pandemii koronawirusa stało się to aż nadto widoczne. Zasoby racjonalizacji pozwalające scedować całą odpowiedzialność za nagłe zaprzestanie istnienia na samych nieistniejących są przecież ograniczone. Tego się nie da na dłuższą metę ukryć. Pod świetnie naoliwionym mechanizmem emitującym kolejne teorie tłumaczące, dlaczego ktoś zachorował i umarł, kryje się dojmujący lęk, że coś takiego może spotkać także nas. Jak sobie z nim poradzić we współczesnych realiach, kiedy kultura nie oferuje już żadnych symboli, mitów i rytuałów, żadnej przestrzeni na doświadczenie śmierci cudzej i własnej. Kiedy wręcz produkuje obraz świata, w którym takie sprawy się nie mieszczą. I gdy promuje wzorce, w myśl których choroba, starość czy bezradność są efektem złych wyborów, moralnych przewin albo takich czy innych zaburzeń. Otóż poradzić sobie można właśnie tak, jak robią to autorzy, czego najbardziej żałują umierający i The Five Invitations, a także jak praktykuje wielu innych ekspertów, coachów i terapeutów, którzy z pozoru przełamują dzisiaj tabu śmierci, a w istocie działają dokładnie wedle jego logiki. Wszyscy oni sprytnie wmontowują niewygodny fakt śmierci w narrację rozwojową. W mariaż Samuela Smilesa, Buddy Shakyamuniego i pop psychologii. W opowieść o samodoskonaleniu realizowanym w wewnętrznym świecie jednostek za pośrednictwem ćwiczeń psychologicznych, duchowych wyglądów i radosnej afirmacji. W tej perspektywie śmierć staje się jeszcze jedną cegiełką, być może ostatnią, ale za to bardzo znaczącą, w budowli indywidualnego sukcesu. Staje się największym możliwym motywatorem do pracy nad własnym dobrostanem. Jeszcze jedną wielką szansą, żeby życie uczynić lepszym, pełniejszym i bardziej satysfakcjonującym. Nieusuwalność i nieuchronność śmierci, a także jej głęboka nieprzystawalność do kultury opartej na kulcie ciała i maksymalizacji przyjemnych doznań, wszystko to zostaje zgrabnie zneutralizowane, wkomponowane w opowieść o dążeniu do życiowej pomyślności. Dodajmy jeszcze, że to niezwykłe, ekscytujące i głębokie życie, o którym rzekomo uczą nas ci, którzy żyć już przestali, a uczą nas właśnie z tego powodu, że sami nie zaznali owych spełnień, zrealizować się może najprawdopodobniej wyłącznie na kartach książek Broni Ware i Franka Ostaseskiego. Bo też, czy kiedykolwiek istniał człowiek, który zawsze miał odwagę żyć tak, jak chciał, otwarcie wyrażał swoje uczucia, pracował tylko tyle, ile trzeba, nie zaniedbał nigdy żadnej przyjaźni i radośnie pozwalał sobie na szczęście. Czy kiedykolwiek istniał człowiek, który każde doświadczenie witał z radością, zamiast się od niego odwracać? We wszystkim, co się wydarza, uczestniczył całym sobą, a w każdej chwili odnajdywał przestrzeń spokoju, ciekawości i zachwytu. Obawiam się, że jedynym miejscem, w którym miałaby szansę kiedykolwiek zaistnieć taka postać, są fantastyczne światy tworzone przez autorów lifestyle'owych książek. Nie jest to wprawdzie jakiś szczególnie mocny modus egzystencjalny, ale w zupełności wystarcza, żeby całe rzesze faktycznie istniejących ludzi wpędzić we frustrację i przekonanie, że ich życie jest nieszczęśliwe i niepełnowartościowe i spowodować, że będą oni umierać w poczuciu braku satysfakcji i niespełnienia, pełni pretensji do samych siebie, bo nie zdołali zrealizować tych wszystkich niemożliwych do zrealizowania fantazmatów. Życie nierozerwalnie wiąże się ze stratami. Dokonując jakiegoś wyboru, tracimy nieskończenie wiele innych możliwości. Ranimy i jesteśmy ranieni. Sprzeniewierzamy się danym obietnicom i doświadczamy boleśnie sprzeniewierzeń ze strony naszych bliskich. Tracimy dorobek całego życia. Zamykamy się na innych i na świat. Pogrążamy się w melancholii i lękach. Wskutek rozpaczy, nieszczęśliwego splotu wypadków, własnych zaniechań albo złej woli znajdujemy się w miejscach i sytuacjach, w których nigdy nie chcieliśmy się znaleźć. Cierpimy psychicznie i fizycznie. Doświadczamy ograniczeń, braków, ułomności. Wobec mnóstwa ludzi, sytuacji, a często także wobec własnych emocji, jesteśmy zupełnie bezradni i bezbronni. Znali te prawdy zarówno Budda, jak i starożytni greccy filozofowie czy dwudziestowieczni egzystencjaliści. Jedynie Broni Ware i Frank Ostaseski, a wraz z nimi reszta reprezentantów współczesnej kultury coachingowo-warsztatowej, zdają się o tym nie pamiętać. Współczesna śmierć nie jest więc, mówiąc językiem Filipa Ariesa, śmiercią na nowo oswojoną. Nie jest śmiercią, która dzięki wysiłkom współczesnych trenerów życia powraca z wygnania na marginesy, z zesłania do sfery cienia. Nie jest śmiercią wkomponowaną ponownie w krajobraz codzienności, uznawaną, przyjmowaną z całym jej tragizmem, chaosem, destrukcją, nieodwołalnością, nieuchronnością i okrucieństwem. Nie jest śmiercią, której próbuje się nadać jakiś współczesny sens, inny niż w epoce wielkich religijnych narracji, oddający sprawiedliwość epoce bezbóstw, transcendencji i nadziei na życie wieczne zarówno w duszy, jak i w ciele. Nic podobnego. Te nowe nauki o umieraniu przedstawiają raczej śmierć po licznych operacjach plastycznych z obliczem wypełnionym silikonem i botoksem, pokrytym starannym makijażem, o chirurgicznie wypreparowanych zębach i spiłowanych kościach policzkowych, z przyklejonym do ust nienaturalnym uśmiechem i doskonale wystylizowaną fryzurą. Ta śmierć przywodzi na myśl cokolwiek zbyt radosnego sprzedawcę, który na zapętlonym w nieskończoność nagraniu zachwala z niegasnącym entuzjazmem ultranowoczesne odkurzacze, zestawy samomyjących się naczyń czy inne nikomu niepotrzebne, lecz bardzo kosztowne produkty. Albo frenetycznego trenera, który nieustannie zagrzewa swoich podopiecznych do walki o jeszcze jeden i jeszcze jeden i jeszcze jeden punkt przewagi. Nie trudno sobie wyobrazić, jak nieznośna musi być taka presja i jak przerażający musi być wstrząs, kiedy uderza w nas strata zupełnie niepodobna do wszystkich wzorców i wyobrażeń strategicznie podsuwanych przez niestrudzonych coachów i mówców motywacyjnych. Strata przychodząca nagle, pośrodku tętniącej od spraw i zadań codzienności, stająca w poprzek planom, marzeniom i celom, rozbijająca tę całą drobiazgowo konstruowaną i jak się dotąd wydawało oczywistą, daną raz na zawsze strukturę, w której rozwijają się nasze losy. Strata, której nie przewidywaliśmy i która zupełnie nie mieści się w naszych pojęciach czy fantazjach. Jeśli dotąd w ogóle była dla nas wyobrażalna, to tylko w marginalizowanych usilnie lękach, wypieranych obawach, koszmarach sennych, w których sami umieraliśmy na różne sposoby, albo dowiadywaliśmy się o śmierci naszych najbliższych, ale po obudzeniu natychmiast o tym zapominaliśmy. Pozostawał z nami co najwyżej jakiś dręczący, nieokreślony niepokój. Czy właśnie w taki sposób, w koszmarnych snach, atakach hipochondrii, obsesyjnych obawach przed własną lub cudzą chorobą, kompulsywnych ćwiczeniach fizycznych i diecie, daje dzisiaj o sobie znać nieredukowalna składowa naszej kondycji, czyli jej nieodwołalna skończoność? Wyrugowana ze zbiorowej wyobraźni, w filmach i wiadomościach obecna już tylko jako kolejny spektakularny efekt specjalny albo nadawany przez 24 godziny na dobę news, który zawsze dotyczy kogoś innego, gdzieś daleko, a nigdy nas i naszych najbliższych. Ceną nieobecności śmierci jest nieumiejętność umierania. Nie chodzi przy tym jednak o naiwne przekonanie, że sztukę umierania niczym jazdę na rowerze można sobie przyswoić. Oczywiście istniała zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie bogata tradycja Ars Moriendi, ale po wszystkich kulturowych przemianach naszego stosunku do śmierci i religii nie ma powrotu do przeszłości. Chodziłoby raczej po prostu o wytworzenie jakichkolwiek narzędzi, pojęć, symboli, nowoczesnych mitów, świeckich albo religijnych rytuałów, które pozwalają ten fakt, to doświadczenie zasymilować, ująć w ramy rozumienia, nadać mu taki czy inny sens. Pozbawieni języka, którym dałoby się o śmierci i umieraniu mówić, jesteśmy zarazem pozbawieni prawa do śmierci, czy raczej prawa do bezradności, rozpaczy i niemocy w zetknięciu z nią. Nieprzypadkowo proces wypierania śmierci z zachodniej kultury, piszą o tym cytowani już obszernie Philippe Ariès i Michel Vauvel, rozpoczyna się od powolnego zanikania żałoby. I nie chodzi bynajmniej tylko o jej zanikanie w wymiarze czysto zewnętrznym, w odchodzeniu od rytuałów i strojów podkreślających doświadczenie straty, ale także wewnętrznym, przez stopniowe ograniczanie czasu na przeżywanie rozpaczy, jakim wspólnota obdarowuje jednostkę opłakującą śmierć kogoś bliskiego. Współcześnie, co jak podkreśla Ariès, jest sytuacją absolutnie bez precedensu. Śmierć ukochanej osoby czy członka rodziny nie jest już wydarzeniem wspólnotowym, to znaczy takim, które dotyka i konkretnego człowieka, i skupionej wokół niego społeczności. Jak nigdy dotąd w dziejach śmierć stała się sprawą wyłącznie indywidualną. Co więcej, społeczność poddaje jednostkę pogrążoną w żałobie, rozumianej już tylko jako stan wewnętrzny, swoistej kwarantannie. Z kimś takim się nie rozmawia, nie zaprasza go na zbiorowe uroczystości, nie udziela się mu gremialnej pomocy. Człowieka doświadczonego śmiercią bliskiej osoby otacza dzisiaj milczenie. Kolejnym ogniwem tego łańcucha jest medykalizacja żałoby. Aries pisał o niej bardzo dużo, ale zmarł w 1984 roku. Jestem pewien, że gdyby zobaczył, co niemal 30 lat później zrobili z żałobą członkowie Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, uznałby swoje dotychczasowe tezy za zdecydowanie zbyt mało radykalne. Opublikowana w Stanach Zjednoczonych w maju 2013 roku piąta edycja klasyfikacji zaburzeń psychicznych DSM, będąca wzorcem dla europejskiej ICD, przynosi bowiem w tym obszarze totalną rewolucję.